Wiecie co, bro? Słuchamy kazań. Dzisiaj mamy koniec starego roku, będziemy w nowym. Wiecie, każdy by chciał do tego nowego roku wejść z czystym kątem. Chciałbym dzisiaj się podzielić słowem, które jest zapisane w księdze proroka Izajasza i proroka Amosa. Wiecie, dla mnie zawsze było zaskoczeniem, gdy prorok Izajasz mówi do ludu, który zna Boga, który doświadcza Boga, mówi: szukajcie Boga. To jak to można szukać Boga, jak Go znam, doświadczam Go w swoim życiu? Wiecie, mówi: szukajcie Boga, nawróćcie się, bo nastanie taki czas. I wtedy Amos ostrzega, że będziecie musieli stanąć przed swoim Bogiem. Wiecie, jesteśmy w Bożym Kościele. Każdy z nas zna, jak ten rok minął, jego drodze z Bogiem. Wiecie, można by powiedzieć, że każdy z nas trzyma w ręku swój własny los. Wiecie, i od nas zależy, jak go wykorzystamy. Na kartach Słowa Bożego jest taki człowiek Lot. Tak długo się trzymał Bożych obietnic, jak chodził z Abrahamem. Ale nagle jego życie się zmieniło. Lot poszedł swoją drogą. Wiecie, gdy czytam pierwszą Mojżeszową, 19 rozdział, 17 werset, są zapisane takie słowa. I rzekł do niego anioł: ratuj się, bo idziesz drogą śmierci. Ciekawe, nie? Ratuj się. Wiecie, otwórzmy proroka Jeremiasza, 55 rozdział, 5 i 7 werset. Czytamy takie słowa. Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które cię nie znały, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na świętego Izraelskiego, aby cię wysławił. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech nawrócą się do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, który jest hojny w odpuszczeniu. Wiecie, to są ludzie, którzy mówią, że znają Boga. Tak ty wezwiesz naród, który nie jest narodem. Wiecie, dzięki łasce Bożej my możemy z tego proroctwa korzystać. Jako Boży Kościół. Wiecie, prorok nawołuje, a Bóg wzywa, zachęca nas, zachęcał ich. Szukajcie mnie, mówi, dopóki można. Wzywajcie mnie, dopóki jestem blisko. Nawróćcie się, póki jest jeszcze czas łaski. Wiecie, jest to bardzo ważne słowa proroka Jeremiasza, zrozumieć, przyjąć i wypełnić. Jak wiemy, są to słowa prorocze, a pod tym pojęciem kryje się w Biblii przekazanie człowiekowi przez Ducha Świętego objawienia. Wiecie, Bóg chce tam coś powiedzieć. Więc zadaniem prorokowania dzisiaj jest udzielanie wiernych wskazówek co do właściwego postępowania i dokonywania wyborów. Wiecie, Pan dał nam otwarte uszy, abyśmy słyszeli głos Boży i spełnili ten głos Boży. A ponieważ ten świat i nominalne chrześcijaństwo dopasowało swoje wymagania do potrzeb współczesnego świata, jak wiemy, ten świat nie potrzebuje ludzi, nie potrzebuje Boga, ale my dzięki Jego przeogromnej łasce Bożej możemy Go doświadczać, możemy słyszeć Jego głos, możemy wejść przez drzwi, które nam Bóg otworzył do nieba. Wiecie, to on powiedział. W tym samym, w tym samej księdze proroka Izajasza, w 59 rozdziale, w pierwszym wersecie. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, by nie mogła pomóc, a jej ucho nie jest przytępione, aby nie słyszeć. Kochani, potrzebujemy pojednania. Ktoś powie, jesteśmy pojednani z Bogiem. Wiecie, Izraelici mówili, my znamy Boga. My wiemy, co Bóg do nas mówi. Ale my potrzebujemy pojednania. Jak wiemy, człowiek żyje na tym świecie przez określony z góry czas. Wiecie, ten czas u różnych ludzi różnie trwa. Ale każdy słyszy nawołanie do pojednania z Bogiem. A ponieważ dzieło Jezusa Chrystusa jest głoszone po całym świecie, kochani, nie ma możliwości, aby człowiek żyjący na ziemi przez cały swój pobyt tutaj na ziemi nie słyszał o Chrystusie, o Jego miłości, o Jego ofierze oraz wezwania do przyjęcia Go oraz wezwania, którego rzucił nam ludziom. Choćby nam dzisiaj. Ewangelia Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja dam wam ukojenie. Wiecie, to wezwanie na razie jest cały czas aktualne. Wiecie, Bóg wzywa, a mimo tego apelu jest wielu takich, którzy odrzucają Jego zaproszenie. Można by powiedzieć, kochani, gardzą tą wyciągniętą ręką Boga. Ale zapamiętajmy, naprawdę zapamiętajmy, że Bóg nikogo z nas nie będzie zmuszał, abyśmy Go kochali. Mało tego, ponieważ Bóg jest miłością, a wiecie, miłość nikogo nie zmusza do niczego. Tak też w Bożym Kościele Jezusa Chrystusa nie będzie ludzi wciągniętych tam na siłę wbrew ich woli. Gdyż to On dał nam wolną wolę, nawet jeśli decyzje człowieka są wbrew jego woli. Ja dam wam przykład. Faraon, król Egiptu, wiecie, raz za razem dana była sposobność ku temu, aby wypuścił Izraelitów z Egiptu. Przez to mógł uniknąć kary. I za każdym razem obiecywał, a jednak zaraz zmieniał swoją decyzję, przy tym coraz bardziej zatwardzał swoje serce. Wiecie, że Bóg zna serce każdego człowieka, znał też i jego. I podpisał się pod jego wolą. Mówi, niech tak będzie. Kochani, aby zrozumieć to przesłanie, ten przykład, wyobraźcie sobie tak. Jeśli jesteś człowiekiem, który przez cały szereg świadomych wyborów zbudujesz sobie nastawienie, by odrzucać łaskę Bożą w Jezusie Chrystusie, Bóg w końcu uszanuje twoją decyzję. Jeśli stale odrzucasz Bożą Ewangelię, jeśli stale odrzucasz tą wyciągniętą rękę, którą Bóg wyciąga, w końcu Bóg uszanuje twoją decyzję. I co dalej? Jeśli odrzuciłeś Jezusa Chrystusa, i co dalej? Po pierwsze, odrzucając Chrystusa, wybieram świadomie swoje potępienie. Wybieram świadome oddalenie od Bożej łaski, od Bożego miłosierdzia, od Boga. Odrzucając Chrystusa, świadomie to wybierasz. Wybieram Jezusa, wybieram niebo i życie w Jego obecności. Kochani, tak w obu przypadkach oglądamy nasze ostateczne przeznaczenie. Decyzja uzależniona jest od nas. Jeśli człowiek rzuca Boga, to obraca się plecami do swojego przeznaczenia, ponieważ my jesteśmy tu po to, aby Boga wielbić, bo Bóg po to nas stworzył, abyśmy byli Jego chlubą. Rzucając Boga, odsuwasz się od Niego. Wie tylko człowiek w swojej głupocie i swoim nieposłuszeństwie doprowadził do tego, że stanął przeciwko swemu Stwórcy i Zbawicielowi. A tym samym pozbawił się tego, co Bóg ofiarował. Wiecie czego? szczęścia i pokoju. To już, wiecie, tak to widział apostoł Paweł, który to uświadomił sobie i nam, że będąc bez Boga, jest się bez nadziei na tym świecie. On to krótko stwierdził. Jesteś bez Chrystusa, jesteś bez nadziei na tym świecie. Dlaczego to mówię? Wiecie, Słowo Boże mówi tak do wierzącego, bądź zimny albo gorący. Albo idzie za mną, albo nie idzie za mną. Wiecie, w Kościele powstała pewna grupa ludzi, którzy nie chcą posunąć się tak daleko, aby wręcz odrzucić Chrystusa. Uważam, że teraz jest czas, aby swój zapał, swoją energię poświęcić czemuś innemu. A czas Bogiem przesuwają na późniejszy okres czasu. I taka grupa w Kościele jest. To są ludzie, którzy notorycznie odrzucają słowo głoszone przez Ewangelię. Wiecie, to właśnie odwlekanie staje się złodziejem okradającym ich. Nie tylko w sensie teraźniejszym, ale i wiecznym. Z czego się okradamy? Z czego zostajemy okradzeni? Wiecie, z tego wszystkiego, co Bóg dla nich przygotował. A Słowo Boże uczy, by być zgubiony, wystarczy nic nie robić. Ale mieć tylko lekceważący stosunek do Chrystusa. Ponieważ w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale, w 3 wersecie jest pytanie. To jak my ujdziemy całe, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Tam jest zadane proste pytanie. Odrzucasz Chrystusa? Nie przyjmujesz Go? Masz inne sprawy, ważniejsze sprawy. To co ci zostaje? Ja wam powiem, co zostaje. Zostaje kara i sąd. I to nie jest niesprawiedliwe. Bo jeśli Bóg wystawi na twoje imię bardzo hojny czek, a ty jednak nie możesz z niego skorzystać, tak długo, dopóki nie zrealizujesz, to co? Odrzuciłeś ten czek? Nie chcesz go przyjąć? Kochani, Chrystus w sposób hojny, a połączony z wyzwaniem ofiaruje ludziom miejsce w niebie i dzielenie go razem z nim. A jeśli człowiek z rozmysłem odwleka decyzję pójścia za Bogiem, nawet nie zauważysz, jak ci szybko ten czas minie w tym świecie. A niepogodzony z Bogiem, przygotuj się na to, co powiedział Amos Izraelitom. Amosa, 4 rozdział, 12 werset. Przygotuj się na spotkanie twojego Boga, który objawi człowiekowi swoje zamysły. Panie, dziennie idziemy do pracy. Idziemy do szkoły. Coś wam przeczytam. Londyn, 3 października 1952 roku. Wiecie, na pociąg stojący i na peronie pełen ludzi wjeżdża z pełną prędkością pociąg pośpieszny. Parę sekund później na to miejsce katastrofy najeżdża jeszcze inny pociąg. Wiecie, ponad 100 ludzi, którzy byli w drodze do pracy, nigdy tam już nie dotarło. Gdy mówimy o tym, w tym samym czasie na świecie ginie tysiące ludzi, których zegar życia nagle stanął. Wiecie, co autor pisze? To, co go najbardziej wstrząsnęło, to gdy zobaczył zdjęcie z gazecie z tej tragedii, mówi, był zegar, gdzie stały rozbite pociągi, a wskazówka zegara wskazywała godzinę 8:19. Mówi, był to dokładny czas zderzenia. Ale mówi, ale obok. Mówi, ale obok tego zegara wisiała jeszcze jedna rzecz, mówi, warta uwagi. Był plakat, a na nim słowa z księgi Amosa. Przygotuj się na spotkanie twojego Boga. Wiecie, rodzi się pytanie. Ilu było takich, których interesowały te słowa? Ilu idąc do pracy mijało ten plakat? W ogóle nigdy się nie zastanawiali nad tym słowami. Ale kochani, ale nagle te słowa do nich przemówiły. Stanęli w tym samym momencie przed swym Stwórcą i spotkali się z Jezusem Chrystusem. Ich zegar, życie się zatrzymał. Wiecie, wcześniej czy później dla nas słuchających tego słowa nasz zegar ziemskiej wędrówki się zatrzyma. I będziemy musieli się spotkać z Bogiem. Stanąć przed Chrystusem. A wtedy nastąpi końcowy egzamin. Zapamiętajmy jedno. Jeśli nic z tego kazania nie zapamiętacie, zapamiętajcie tylko jedno. Jeśli za życia nie uregulowałeś swych spraw z Bogiem, nie skorzystałeś z Bożej oferty Jezusa Chrystusa, po odejściu stąd będzie za późno, aby coś naprawić. Jeśli tu nie uregulujemy sprawy z Chrystusem, po śmierci już nic nie uregulujemy. Wiecie, nadszedł czas końcowego rozrachunku. Wiecie, większość z nas nie lubi być egzaminowana, bo to jest niemiłe. A szczególnie, gdy musimy poddać się krytycznej ocenie naszej osoby. Dlatego, że ten egzamin nie będzie sprawdzaniem naszej wiedzy, ale oceny naszego życia, jakie spędziliśmy tutaj na ziemi. Wiecie, w zasadzie otrzymamy to, na co zasłużyliśmy. A ponieważ żyjąc na ziemi, mogłem doświadczyć tego, który będzie mnie oceniał, mogłem być pojednany z nim, ale go nie przyjąłem. Nie zważałem na jego dzieło, nie zważałem na jego słowa. Więc stanie człowiek przed swym Zbawicielem, ale też i przed sędzią. Wiecie, a ten będzie egzaminował każdego indywidualnie. Będzie sąd, bo tak mówi Słowo Boże. Wiecie, sama koncepcja sądu nie jest nikomu obca. Uważamy, że każdy człowiek musi odpowiedzieć za to, za swoje słowa, za swoje czyny. Bo tak jest w tym świecie. Wyrządzenie zła i krzywdy musi być ukarane. Ponieważ mamy poczucie sprawiedliwości. Przynajmniej, kochani, jeśli chodzi o obcych. Bo jeśli chodzi już o nas, to to poczucie sprawiedliwości już nie jest takie. Wiecie, ponieważ tym mówimy, że musi dostać to, na co zasłużył, o danej osobie, to wiemy, co się za tym kryje, nie? Bo jak nie dostanie tego, na co zasłużył, jesteśmy oburzeni. No jak to jest? Tyle zła wyrządził i nie dostał to, na co zasłużył. A jeśli tak jest, to czemu mielibyśmy się dziwić i uważać za coś niesprawiedliwego, że Bóg będzie nas oceniał? Przecież człowiek jest odpowiedzialny za swoje życie tu na ziemi. Jak spędziłem to swoje życie tutaj? Ponieważ jeśli człowiek ma poznanie dobra i zła, to musi być z tego rozliczony. Jak uważamy? Ja tak uważam. Wiecie, bo to jest sprawiedliwe. Ale ta myśl nastawia człowieka już bojowo. Tak być nie może. Przecież Bóg jest miłością. Ale tak będzie. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwością. Jeśli Pan Jezus powiedział, że będzie sąd i każdy za sprawę za siebie, kochani, to tak będzie, nie łudźmy się, tak będzie. Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, 33 wersecie, Pan Jezus mówi, ustawię owce po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Jest podział na zbawionych i zgubionych. Wiecie, jako ludzie jesteśmy skłonni uważać to, co pisze Biblia, za rzeczy takie przestarzałe, a szczególnie gdy chodzi o sąd. No to tak nie będzie. Wiecie, tak też czynią niektóre kościoły, wprowadzając ludzi w błąd. Nawet nie dopuszczają takiej możliwości do swego zwiastowania. A wtedy ludzie żyją w błędnej pewności siebie, że jakoś to będzie. Tak więc cynizm człowieka skłania go do myślenia, że wszyscy idziemy jedną drogą, a to jest nieprawda. Ponieważ w Ewangelii według świętego Jana, w 9 rozdziale, w 39 wersecie, Pan Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. Kochani, już prorok Izajasz o tym pisał, że są ludzie, na których spełni się to proroctwo. Będziecie stale słuchać, mówi do Izraela, a nie będziecie zrozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie zobaczycie. Wiecie, są ludzie, którzy cały czas, którym cały czas jest zwiastowana Ewangelia. A mimo tego zachowują się jak ślepi i głusi na Boże Słowo, chociaż wiedzą, że są pogrożeni w duchowej ciemności. To więc przyszedł sąd. Celem Jezusa nie było potępienie ludzi, lecz ich zbawienie. A jednak ocalenie jednych wiąże się z potępieniem drugich. Pan Jezus bowiem powiedział, że dla wszystkich jest zwiastowana Ewangelia, ale też wiedział, że niektórzy jej nie przyjmą. Kochani, więc sami, odrzucając Jezusa, stawiamy się przed swym sędzią. Tak sąd ostatecznie objawi i potwierdzi odpowiedź, jaką dałeś Jezusowi Chrystusowi. Na Jego wezwanie. Jak odpowiesz na Jego wezwanie, tak będziesz potraktowany. Ponieważ w Ewangelii według świętego Jana 3,19 Pan Jezus powiedział, że na tym polega sąd, że światło przyszło na świat, a gdy światło Jezusa nas razi, a jeszcze szczególnie gdy zostaną z nas ściągnięte nasze maski, które nosimy, to wtedy się naprawdę okażemy, jacy naprawdę jesteśmy. Ewangelia Jana 12,31 Pan Jezus mówi słuchającym Go: teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Kochani, więc przyjście Jezusa Chrystusa rzuciło światło na tym, kim naprawdę jest Bóg, a także na to, kim jest człowiek. Wiecie, Bóg jest pokazany jako nieskończona miłość, a człowiek jako ten, który samolubnie korzysta z tej miłości. Ta miłość została przypięta do krzyża. I od tej chwili nie ma wątpliwości, jakim jest Bóg, jakim jest człowiek. Zapamiętajmy jedno. Jak odpowie na wezwanie Jezusa Chrystusa, to zadecyduje o tym, gdzie spędzę swoją wieczność. Ponieważ jest objawienie Jana, a w objawieniu w 20 rozdziale od 11 do 15 wersetu czytamy takie słowa. I widziałem wielki biały tron, i tego, na którym, i tego, który na nim siedział, przed którym obliczem pierzchła ziemia, niebo i miejsca już dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nim się znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, a owe jezioro ogniste to druga śmierć. A jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Straszne słowa. Ale jeśli dobrze czytaliśmy, wiecie, każdy z ludzi będzie musiał zdać rachunek za swojego życia osobiście. Wiecie, ktoś może powiedzieć: ale czy Bóg będzie znał wszystkie szczegóły naszego życia, przecież my sami ich nie pamiętamy. Nie? Dobra taka myśl, chodzi taka myśl po głowie, nie? Ja nie pamiętam swoich grzechów, czy Bóg będzie moje... Obyśmy się nie pomylili. Teraz wam coś powiem. To my, żyjący tutaj na ziemi, zapisujemy wszystkie szczegóły naszego życia w Księdze Żywotów Ludzkich. Tak każdy z nas pisze swoją księgę. A zaczęliśmy jeszcze pisać długo przed tym, niż wzięliśmy pióro do ręki. O czym dobrze wiedział Dawid. Ponieważ w psalmie 139, 16 wersecie pisze: oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. To piszemy swoją księgę. A co tam, co tam zostaje zapisane? Widzicie, to co dobre, to co złe, to co obojętne. A gdy księga mego życia zostanie napisana do ostatniego rozdziału, zostaje umieszczona na półce Bożej Biblioteki Życiorysów i będzie otwarta tam dopiero w dniu, kiedy Pan Jezus ją otworzy. Ponieważ w liście do Hebrajczyków 4,13 czytamy: i nie ma stworzenia, które by mogło ukryć się przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i osłonięte przed oczyma tego, przed którym musimy dać sprawę. Z czego? Z życia. Wiecie, nasze życie czasami dla naszych bliskich jest, naszych przyjaciół, zaciemnione, niewyraźne. Są rzeczy, których ukrywamy, które nie chcemy, aby przed tym światem wyszły. Jacy naprawdę jesteśmy, ale gdy Bóg weźmie to w swoje ręce, ten Boży rentgen, wiecie, to ciemne, to zaciemnione, to co chcieliśmy ukryć, przytyć, wyświetli. Więc historia mego życia i twojego będzie pokazana w całej rozciągłości. A jaka to będzie historia, jeśli odrzuciłem Jezusa Chrystusa? Więc sądzone będę na podstawie mego stosunku do Niego, do mych bliźnich, na podstawie Słowa Bożego. Wiecie, Pan mówi, nie będziesz kradł. Czy nigdy nic nie ukradłem? Nie będziesz cudzołożył. Czy moje małżeństwo, czy moje życie przedmałżeńskie było tak idealne? Czyń dobrze. Wiecie, już sieć staje na mówić. Ale to nie tylko to. A sąd przez słowo moje, o którym pisze Jakub. A Pan Jezus w 12 rozdziale 36 wersecie powiedział: a ja powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. A jak było z moją chępliwością, arogancją, pychą, egoizmem? Słowa wypowiedziane w gniewie. Pisze, wszystko zostaje zapisane i zostanie odsłonięte przed tym, przed którym będzie musieć stanąć. Wiecie, mało tego. Apostoł Paweł do Rzymian 2,16 pisze, a człowiek, mówi, będzie musiał odpowiedzieć za swoje myśli. Że Bóg sądzi, będzie ukryte w sprawie ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Za swoje myśli mu odpowiadać? Wiecie, aby było mało tego, zdamy egzamin ze swojego charakteru. Rzymian 14,12. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę z Bogu. Wiecie, nie jesteśmy odpowiedzialni za rodziców, za dzieci, za sąsiadów, za znajomych. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za samych siebie. A wiecie, że to jest zasada żniwa i siewu? Kiedyś przeczytałem taką dobrą rzecz. Zaczyna się człowieku od słowa. Ktoś powiedział tak: Zasiej myśl złą, a zbierzesz słowo. Mówi, zasiej słowo, mówi, a zbierzesz czyn. Mówi, zasiej czyn, a zbierzesz nawyk. Zasiej nawyk, a zbierzesz charakter. Zasiej charakter, a zbierzesz twą przyszłość wieczności. Myśl, słowo, nawyk, charakter. Wiecie, tak samo Pan Jezus powiedział. Widzicie, do Galacjan, a czy apostoł Paweł. Mówi, ludzie, nie błądźcie. Przecież Bóg nie da siebie naśpiewać. Mówi, to, co siejecie, to, co mówicie, to zbierzecie. Powiedzcie to sami. Co można jeszcze powiedzieć? Przed czym ostrzec, aby człowiek zmienił swoje nastawienie i chciał dzielić z Bogiem swą radość i cieszyć Jego bliskością? Co można powiedzieć? A jednak ludzie piszą swój scenariusz życia i nie chcą Boga. Nie chcą Chrystusa. Wiecie, najwięcej zdumiewające z tego wszystkiego jest to, że jakkolwiek człowiek odrzuca Boga, ten jednak nigdy Go nie opuścił. Czy to dochodzi do naszej świadomości? Odrzucasz Go, ale On cię nie odrzucił. Wiecie, przyszedł osobiście, aby podzielić z ludźmi, podzielić nasze istnienie. Ale to się okazało jeszcze niewystarczające. Wiecie, nawet nie wystarczająco, że na krzyżu umarł za niektórych, to nawet niektórych ludzi, nawet serce nie rusza to. Ewangeliana 1:10. Na świecie był i świat przez nim powstał, ale świat go nie poznał. Powiecie, czyżby Bóg tak chciał dużo człowieka? Ode mnie, od siebie. Przecież przyszedł po to, aby cię uratować. Przyszedł po to, aby cię uratować, wiecie co? Od sądu i kary. Odrzucając go, co takiemu człowiekowi pozostanie, gdy otworzą jego księgę życia? Wiecie, tam właśnie będziemy oglądali, ci, co go nie przyjęli, oglądali, będą splamionie właśnie ten odrzuceniem Jezusa Chrystusa. To, że go odrzucili, to, że nim zgardzili, to, że nie podjęli te wyciągnięte ręki od niego. To będziesz oglądał, odrzucając Chrystusa. I całe twoje życie ci przejdzie przed oczyma. Co takiemu człowiekowi pozostanie? Wiecie, objawienie napisze, co zostanie takiemu człowiekowi. W 6 rozdziale, wersetach 16-17. I mówili do góry skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień gniewu. Wiecie, co powiedział? I któż się może ostać? Ale Słowo Boże to jest dobra nowina, wiecie. Słowo Boże to jest dobra nowina. Wiecie, Bóg ma jeszcze jedną księgę. I to jest właśnie wspaniała rzecz. Bóg ma jeszcze jedną księgę. Wiecie, nie jest to cała biblioteka życiorysów ludzkich, ale jeden tom, to jest rejestr tych duchowo żywych, którzy dzielą swoje żywot wieczne z samym Bogiem. Rejestr obywateli nieba i uczestników Królestwa Bożego. A najwspanialszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, że jeszcze nigdy nikomu, kto pragnął tego wpisu do tej księgi, Bóg odmówił. Ponieważ apostoł Piotr w drugim liście, trzecim rozdziale, 9 wersecie napisał i mógł powiedzieć, Pan nie zwleka z dotrzymania obietnicy, lecz okazuje cierpliwość, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do pamiętania. To jest właśnie dobra nowina. Bóg pokazał, co cię czeka, gdy odrzucisz go. Wiecie, on to mówi otwarcie. Nikt przed nami nie zataił. Mówi, to jeśli go odrzucisz, to cię czeka. Ale jeśli go przyjmiesz, to czeka cię co innego. Wiecie, jeśli ktoś nie został wpisany do tej księgi żywota, to jest tylko jego wybór. Ponieważ Bóg dał ci los w twoje ręce, dał ci ten czek, aby go mógł wypisać. Odrzucając łaskę Chrystusa, odrzuciłeś dzieło krzyża. A przecież każdy człowiek mógł być wpisany do tej księgi. Dla wszystkich ludzi Jezus przyszedł, aby ich zbawić. I zmartwychwstał. Dam wam dobry przykład, taki obraz kiedyś. Wiecie, we Francji istniała księga, w której zapisane były wszystkie miasta i wsie. Tak, cała. Przy których były rubryki, gdzie wpisywano podatki należne państwu. I w księdze tej była wpisana wieś Damre. Poprzek tej wsi były pisane słowa. Zwolnieni z podatku dla zasługi dziewicy. Zasługi dziewicy, zwolnieni z podatku, cała wieś. Wiecie, jak wiemy, jak podają źródła, była to miejscowość, gdzie urodziła się Joanna d'Arc. Za jej zasługi odniesieniu zwycięstwa nad Anglikami, ludziom tej miejscowości, tej wsi, zniesiono podatki po wsze czasy. Wiecie, bardzo podobnie przedstawia się sytuacja wierzących ludzi. Pod imieniem każdego z wierzącego znajduje się długa kolumna tego wszystkiego, co Bogu byłem winien i całe mnóstwo zobowiązań, z których się nie wywiązałem. Ale w poprzek tego wszystkiego, tej całej niechlubnej listy mego i twojego życiorysu, widnieją słowa napisane krwią. Grzechy zostały odpuszczone za zasługi Jezusa Chrystusa. Moja księga została anulowana. Wiecie, to zrobił dla mnie, dla ciebie Jezus Chrystus. Ale tak tego apostoł Paweł się do Kolosan 2,14 mu napisał. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swymi wymaganiami, usunąwszy go, przybiwszy go do krzyża. To wiecie, tak w sklepie była taka belka, w belce był gwóźdź, a na ten gwóźdź bijały się rachunki. Zapłacono. Te same słowa wyszły z ust Jezusa Chrystusa, gdy umierał na krzyżu. Gdy dokonywał dzieła odkupienia, dług został spłacony. Wiecie, była to Boża miłość i Boża miara tego, jak nas ukochał Bóg. Została nam otwarta droga do nieba i nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy, kto chce być, mógł tam być wpisany. By imię każdego został wpisane do tej księgi, jeśli tego pragnie. Wiecie, jest to Boża hojność. Jezus, któremu wyrządzono tyle zła, traktuje nas w taki sposób, wyciąga do nas rękę swoją. Powiedzcie, jak tu nie przyjmie tej wyciągniętej ręki? A gdy jesteś wpisany do księgi żywota, z ufnością można oczekiwać na jej otwarcie. A teraz coś wam powiem. Więc jak tu siedzimy, każdy z was niech zada sobie pytanie. Gdzie będę w dniu, gdy zostaną otwarte księgi? Czy moje imię będzie zapisane w księdze żywota? Wiecie, bo nie jest życzeniem Boga, aby w tak doniosłej sprawie ludzie zostawali w nieświadomości. On chce nam wszystko objawić. Jeśli ktoś wam powie, że w Słowie Bożym są rzeczy ukryte i zakryte, nie wierzcie to. Bóg każdemu objawia to, co chce, aby mu objawić. Wiecie, dzisiaj w kościele ludzie cieszą się, że mają moc wypędzenia demonów, mają moc uzdrawiania. Wiecie, mają moc. Gdy czytamy Ewangelię według świętego Łukasza, w 10 rozdziale, 20 wersecie, uczniowie Jezusa też się cieszyli. tak doniosłej sprawie. Panie, mamy moc. Wypędzamy demony. Wiecie, co Pan Jezus im powiedział? Nie z tego się radujcie, a radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Nie z tego, co tu posiadacie i co robicie, ale z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Wiecie, wpis do Księgi Żywota to nie jest nasza zasługa. Nie ma w tej naszej chluby. Jest to wyłącznie łaska Boża. A że jest łaską, to odwiedział Mojżesz. Ponieważ w II Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w 22 wersecie, Mojżesz modlił się za ludem, który zgrzeszył. Wiecie, Bóg naprawdę wpadł wtedy w gniew. Wtedy Mojżesz odezwał się, proszę Cię, odpuść im ich grzech. Lecz jeśli nie, to wymarz mnie z swojej księgi, którą piszesz. A Słowo Boże w pierwszym liście Jana 5,12 pisze, kto ma syna, ma żywot wieczny. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Więc pisanie naszych imion do tej księgi żywota baranka nie jest dziełem przypadku, kochani. Ponieważ w Ewangelii Jana 6,37 Pan Jezus powiedział, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wiecie, nie każdy pomyśli nad tym słowem i da sobie odpowiedź, po której stronie stanę, jeśli bezmyślnie potraktowałem Jezusa Chrystusa, odrzucając Jego słowo. Owca czy kozioł? Wiecie, to już jest nasz wybór. Bóg ze swojej strony, wiecie, swoich obietnic wywiązał się. A my? Wiecie, słowo mówi jednoznacznie w objawieniu Jana 1,3. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest zapisane. Czas bowiem łaski jest bliski. Czas bowiem jest bliski. Wiecie, można usłyszeć ten głos dzisiaj i można go odrzucić. Można ten głos odrzucać przez cały rok. Bo jestem młody. Ale ci ludzie też szli do pracy. Wiecie, jest jeszcze czas, aby swoje życie uporządkować przed Bogiem jeszcze w tym roku. Jeszcze można dzisiaj uporządkować. Czas pokuty, czas nawrócenia jest dla... Tu może dostać od razu. Wiecie, są dla tych, którzy chcą iść za Bogiem. Ponieważ powiedział, kto mnie przyjmie, tego nie wyrzucę precz. A teraz was się coś pytam. Powiedzcie sami, czy można te słowa odrzucić? Skazać się samemu na potępienie. Nie przyjąć Jezusa Chrystusa. A teraz wam coś powiem, można. I żalem wam powiadam, że dużo ludzi słuchających Słowa Bożego, będących pod wpływem Słowa Bożego, wiecie, z premedytacją wyciągają tą odrzuconą rękę Chrystusa. To wtedy się zastanów, co będzie, jak otworzą Twoją księgę. Jak Duch spojrzy na twoje życie. Bo jeśli Go przyjąłeś, to musisz być pewny, że Twoja księga została przekreślona przez dzieło Jezusa Chrystusa. Amen.